Pewnie słyszałeś o tym, że najlepszą obroną jest atak. Ale czy na pewno? W dzisiejszym odcinku poznasz uniwersalne metody, które krok po kroku powiedzą Ci, jak zarządzać kapitałem. Słuchasz podcastu Sztuka Zakładów. Mam na imię Krzysztof. Od 2007 roku prowadzę stronę surebety.pl. W ciągu 52 tygodni dowiesz się, jak regularnie zarabiać na zakładach bukmacherskich. Słuchanie podcastu najlepiej zacząć od pierwszego odcinka. Zapraszam do wspólnej podróży po świecie bukmacherki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Może zaczniemy od tego, co było w poprzednich odcinkach. Nie było tego wiele, bo teraz jest dopiero trzeci. W pierwszym się poznaliśmy, w drugim omawialiśmy sobie taki szybki start, czyli minimalne stawki, procedury, historia typów, trzeba to było pobrać na zadanie domowe. I właśnie a propos zadania domowego, mam nadzieję, że wykonałeś te czynności. A ja niestety nie mam takiej możliwości sprawdzenia przez ten mikrofon, czy zrobiłeś to zadanie, więc to weryfikacja tego będzie należała do ciebie i sam się z tego rozliczysz. Poniesiesz tego konsekwencje oczywiście. A w dzisiejszej lekcji dowiemy się konkretnie o uniwersalnych zasadach zarządzania kapitałem. Więc przypominając poprzedni odcinek, czyli punkt A, w którym się znajdujemy. Punkt A miał takie współrzędne, można powiedzieć, wyróżniliśmy kilka czynników, czyli wiedza, know-how, pieniądze, czas, kontakty, tutaj ciało i umysł powiedzmy. Wyróżniliśmy kilka zasobów, to są takie wybrane. I to właściwie całość spajało Tao, czyli zachowujemy równowagę, staramy się rozwijać w każdym z tych elementów, ale powiedzmy, że jakoś w pewien sposób równolegle, czy w sposób taki zsynchronizowany. I wtedy będzie to taki optymalny rozwój. I teraz w dzisiejszym odcinku skupimy się stricte na pieniądzach, ponieważ omówiliśmy sobie już wiedzę know-how, czyli ten pierwszy czynnik. Mamy już procedury, zakładam, że już je ściągnąłeś, coś sobie tam popisałeś i dzisiaj będzie o pieniądzach. No bo jak zakłady bukmacherskie, to wiadomo też pieniądze. Ale zanim powiem dokładnie o kapitale, o budżecie, o jak to wszystko wyznaczać, powinniśmy zacząć od założeń. Jak mamy złe założenia, to z fałszywego założenia możemy wysnuć dowolne wnioski. Więc założenie jest jedno: mam pieniądze. Może być tak, że ktoś nie ma pieniędzy. Takie sytuacje się zdarzają, dostaję tego typu maile. I co wtedy? No, można na przykład pożyczyć pieniądze, prawda? Można wziąć je do rodziców, można komuś ukraść. No, możliwości zdobycia pieniędzy jest wiele. Więc generalnie takie założenie podstawowe, z jednej strony najlepiej byłoby mieć własne pieniądze, którymi się zarządza, natomiast sytuacje, w których te pieniądze nie są nasze, są w zasadzie niedopuszczalne. Ponieważ nie możemy, nie powinniśmy zarządzać pieniędzmi, które do nas nie należą albo których nie możemy sobie pozwolić stracić. Są takie przypadki, typu, nie wiem, mąż wziął pieniądze, ale zaczyna grać albo nie przyznaje się żonie do tego, że obstawia zakłady i jak się kończą tego typu sytuacje, chyba wiemy, nie muszę tego tłumaczyć. Pierwsza zasada: nie graj za więcej niż żal ci stracić, o tym za chwilę będzie. A druga zasada: nigdy nie graj za pożyczone pieniądze. Więc to są takie dwie podstawowe zasady. Jeżeli masz jakieś dwie zapamiętać, to zapamiętaj właśnie te. I teraz ile tych pieniędzy przeznaczamy? To już zależy od ciebie oczywiście. Czyli ile nie żal ci stracić, tyle przeznaczasz na zakłady i uczysz się na tym. Te pieniądze mają służyć w założeniu do nauki. One nie mają służyć do pomnażania, do zarabiania milionów. Na pierwszym etapie, na którym się znajdujemy, mają służyć do nauki. To są koszty nauki, czyli ile chcesz wydać na naukę. Jak chcesz wydać 1000, ok. Jak chcesz wydać 10 tysięcy, ok. Jak chcesz 100 tysięcy na naukę wydać, proszę bardzo. Więc tutaj ile kto lubi, tyle wydaje. Chciałbym podkreślić, że poruszamy się w temacie 18+, czyli mamy w założeniu, przed sobą mam osoby dojrzałe, odpowiedzialne, natomiast fakty są takie, że nie zawsze, no ja w wieku 18 lat nie czułem się super dojrzałą osobą i życie mnie zaskakiwało w wielu momentach i myślę, że wiele osób tak ma, więc tutaj też troszkę o tej odpowiedzialności dzisiaj powiemy. I pierwszym takim elementem, który dotyka dojrzałości, jest pewna, może takie nawiązanie do właśnie generała, o którym mówiliśmy już wcześniej, czyli jesteś takim generałem, ale teraz jeżeli mamy czy to bitwę, czy to wojnę, czy jakby to postrzegać wojskowo, to generał nad sobą ma zawsze króla. I teraz kim jest król? Król jest osobą, która mówi generałowi, słuchaj, będziemy najeżdżani, ktoś nas atakuje, zbierz armię, przygotuj ich i masz za zadanie obronić nasze państwo. I teraz król przekazuje władzę generałowi i teraz to nie król zarządza wojskiem, tylko generał. Czym jest wojsko albo co to jest właściwie wojsko? Wojsko to będzie kapitał, którym będziemy zarządzać, czyli ty będziesz tym generałem, twoim kapitałem będą pieniądze, będziesz zarządzał tymi pieniędzmi i co zarządzisz, to się z nimi stanie. Możesz je pomnożyć, czyli na przykład podjedziesz do jakichś wiosek i zdobędziesz więcej zwolenników do swojej armii, a możesz je stracić w różnych bitwach na przykład. Więc to, czy będziesz, czy ta twoja armia się będzie powiększała, pomniejszała, czy jeszcze coś innego, zależy po prostu od ciebie i to ty będziesz tym zarządzał, czy jesteś do tego gotowy, czy nie. I dlatego właśnie odpowiedzialność, dojrzałość i zaczęcie od niskiego progu. Ale teraz król. Kim jest król? No i mamy tutaj właściwie takie trzy podstawowe, jakby to określić, sytuacje. W pierwszej sytuacji królem jesteś ty sam. Powiedzmy, że jest idealna sytuacja, w której nie jesteś zależny od nikogo. No i ty sobie mówisz, no dobra, tysiaka mogę stracić, powiedzmy, nauczę się albo się nie nauczę. Nie żal mi. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Więc ty sobie to wyznaczasz. Ale często wśród osób młodych jest sytuacja, w których na przykład rodzice, jesteś na utrzymaniu rodziców, albo masz swoje pieniądze, albo ich nie masz i wtedy być może jesteś w jakiś sposób właśnie zależny, albo nawet otrzymasz pieniądze od rodziców. No i tak jak było w tych reklamach różnych, gdzie trzeba tańczyć wokół kogoś, tak samo być może będziesz zależny w jakiś sposób od tych rodziców. Oni się mogą jakoś dopytywać, na przykład jak ci tam idzie w zakładach, albo ile już wygrałeś, ile przegrałeś. I tu dochodzimy do takiego dylematu, w którym król wtrąca się w sprawy wojskowości, czyli w tym przypadku rodzice wtrącają się w zakłady. I dlaczego o tym mówię? Może dojść do sytuacji, w której na przykład ty powinieneś atakować, czyli powinieneś postawić jakieś pieniądze na coś, na co jesteś przekonany, albo twoje zasady mówią, że powinieneś postawić, a rodzice na przykład wiedzą, że nie wiem, straciłeś tam już ileś i mówią ci, że wycofaj się. No i teraz co powinieneś zrobić? Jest dylemat. Więc żeby nie było tego dylematu, od razu na samym początku powinniśmy ustalić pewne granice. Król do wojskowości się nie wtrąca. Ty jesteś generałem i tylko ty i wyłącznie ty decydujesz o armii. Jeżeli armia ma atakować i ty mówisz, że ma atakować, to ma atakować. Nieważne, co mówi król. Jeżeli król przekazał ci dowództwo, nie musisz go już słuchać więcej. Więc żeby to było jasne. Więc w ten sposób eliminujemy dylemat i skupiamy się na tym, co mamy robić, czym mamy zarządzać, a nie skupiamy się jeszcze na osobach trzecich, które no raczej będą przeszkadzać, nie czarujmy się. Więc tutaj, jeżeli ktoś się wtrąca, to przepraszam cię bardzo, wyznaczyliśmy kapitał, ustaliliśmy zasady, ale to jest moja działka i ja decyduję. Trzecią sytuacją, czyli pierwsza była niezależność, druga powiedzmy rodzice, a trzecią sytuacją, która może ci się zdarzyć, jest po prostu mąż, żona, partner. Więc jeżeli masz wspólnotę majątkową, albo nie wiem, czy nawet intercyzę, albo zarządzacie wspólnie po prostu, mieszkacie razem, wiadomo, że ten kapitał jest wspólny. I tutaj jest ta sama sytuacja, czyli wyjaśniamy to od razu. Słuchaj, mam taki pomysł, chciałbym zacząć z zakładami, tyle a tyle chciałem przeznaczyć i sytuacja jest czysta. Oczywiście trzeba pamiętać o otrzymaniu się tych zasad i przestrzeganiu tych granic. No bo teraz jeżeli, powiedzmy, ty wyznaczyłeś, nie wiem, te 1000 zł na zakłady, a za chwilę coś ci tam nie poszło, kapitał ci stopniał do 500, za chwilę do 200, do 100 i chciałbyś jeszcze raz dołożyć na przykład do tego. No i teraz przychodzisz, powiedzmy, że tak jest z generałem, nie? Przychodzi taki generał do króla: panie, wytraciłem 90% armii, daj mi jeszcze trochę. I co na to król odpowie, nie? Czy powinien mu przekazywać kolejnych ludzi do wytracenia? No raczej nie. Jeżeli generał źle zarządza, to po co mu jeszcze dawać kolejną armię? Zmieniamy generała i cześć. Więc to naprawdę ta alegoria, ta przenośnia, myślę, że powinna do ciebie trafić. To, co warto... Znaczy, może cię podkusić, żeby na przykład nie było takiej dyskusji, żeby na przykład po kryjomu, nie wiem, doszkolić tą swoją armię, dobrać tej armii i tam, nie wiem, nie powiem żonie i sobie dobiorę jeszcze. Natomiast uczulam cię bardzo przed takim zachowaniem, ponieważ po pierwsze łamiesz własne zasady, po drugie łamiesz zaufanie wobec drugiej osoby i nie trzymasz się zasad, których ustaliłeś z drugą osobą, a po trzecie tracisz zaufanie. Ta osoba, z którą jesteś, prędzej czy później dowie się, że no, ją oszukałeś albo nie powiedziałeś o czymś, to wyjdzie. Prawie zawsze wychodzi, to ci tak od razu powiem. Natomiast zaufanie traci się tylko raz. Zaufanie traci się tylko raz. Będę o tym powtarzał w kolejnych odcinkach w stosunku na przykład do bukmacherów. Natomiast razy nie przekraczaj tej granicy. Więc mamy ten punkt A. Wyznaczamy sobie pieniądze, generała, króla, dylemat, zaufanie. Rozdzielmy te rzeczy. Jeżeli mamy to już poukładane i mamy ułożone te założenia, czyli masz pieniądze, możesz nimi dysponować, ja w jakikolwiek sposób chcesz, możesz je stracić, to zastanówmy się, co teraz, nie? No dobra, no to mam już pieniądze, no to atakujmy. Atakujmy tego bukmachera. I na pewno słyszałeś taki mit, najlepszą obroną jest atak. I jemu chciałem poświęcić też parę minut. Jak to wygląda historycznie w ogóle? Historycznie, jak byliśmy jaskiniowcami, to no co tam, no, trzeba było się zabezpieczyć, czyli jaskinia, zdobyć pożywienie, no i podstawowe potrzeby, tak, czyli przetrwanie. I dużo się tak nie zmieniło właściwie od tego czasu, czyli dalej dbamy o to samo. Zmieniły się trochę narzędzia, trochę więcej gadżetów mamy, ale nasz mózg bardzo podobnie myśli. I co było najważniejsze? Przetrwanie, tak? Więc co? Atak? No niekoniecznie. Skupialiśmy się raczej na obronie. Jak to wygląda teraz? No na pewno chodziłeś do szkoły, albo przynajmniej wiesz, jak to wygląda. Mamy nauczyciel, uczeń. No i podchodzi nauczyciel, powiedzmy, atakuje słownie ciebie, ucznia. I co powinieneś zrobić? Czy powinieneś mu odpyskować? No, krótkofalowo może ci ulżyć na pewno, ale następnego dnia możecie mieć niezapowiedzianą klasówkę albo ktoś może się na tobie mścić. Oczywiście to nie jest postawa ze strony nauczyciela godna pochwały, natomiast zdarzają się takie przypadki i jeżeli się komuś narazisz, to możesz się spodziewać, życie tego uczy, że ktoś nie pozostanie dłużny. No dobra, to wyszedłeś z tej szkoły, idziesz sobie chodnikiem, trafiasz na osiłka i i on coś mu się nie spodobałeś, nie? Atakuje cię znowu słownie albo cię zaczepia. No i co? Czy najlepszą obroną jest atak? No nie, no możesz bardzo źle skończyć, więc jeżeli to jest jakiś osiłek, szafa, to nawet na, jak znasz sztuki walki albo chodziłeś na takie zajęcia, to pierwsze co mówią, nie prowokujesz, zwłaszcza jak jest ich kilku, tylko po prostu ulatniasz się, tak? Nie doprowadzamy do eskalacji konfliktu. No to później, powiedzmy, wróciłeś do domu, przyszedłeś tą szkołę, idziesz do szefa w pracy już na etacie, dajmy na to, i tam też cię szef atakuje. No i co? I znowu mu odpowiesz? No nie odpowiesz mu atakiem na atak. Więc zmierzam do tego, że najczęściej atak wcale nie jest najlepszą obroną, bo najczęściej atak prowadzi do eskalacji konfliktu. I to jest po prostu głupia zasada, a przynajmniej wyrwana z kontekstu. Podobnie będziemy mieli w życiu towarzyskim, nie wiem, nawet w boksie czy gdzieś, więc kiedy ten atak ma sens w ogóle? No tutaj podaliśmy takie może niebiznesowe przykłady, więc jeżeli mamy, powiedzmy, właśnie rywalizację, tak, ten boks, no to też uczymy się najpierw trzymać gardę. Tak samo będzie w zakładach bukmacherskich, czyli najważniejsze jest to, żeby przetrwać. Bo mamy kapitał, dostaliśmy go od króla, więc jak się wystrzelasz szybko z tego kapitału, no to czym będziesz walczył? No, co, poprosisz o kolejną rekrutację? No ale czemu ci ma dać kolejnych żołnierzy? Bez sensu. Więc najważniejszą rzeczą jest przetrwać. I to jest najważniejsze w zarządzaniu kapitałem. Zwłaszcza gdy jesteś właściwie nie, bez znaczenia, jaki masz kapitał. Czy to jest duży, czy mały. I teraz, jeżeli mamy naprzeciwko siebie bukmachera, który jest ma lepszą strategię, ma wypracowane procedury, jest potężniejszy, zatrudnia setki ludzi i prawdopodobnie lepiej się zna od ciebie na zakładach, trzeba znaleźć oczywiście wąski obszar, w którym będziesz miał przewagę i w tym obszarze działać. Nie wiem, to będzie na przykład piłka nożna, czwarta liga, nie wiem, Małopolska i zakłady na wynik meczu 1x2, dajmy na to. I tam możesz sobie na przykład obstawiać tą ligę i małymi stawkami zdobywać przewagę nad bukmacherem i tak stopniowo budować kapitał. Budować kapitał, powiększać go kosztem bukmachera. Jeżeli te stawki, powiedzmy, będą zbyt wysokie, to jest coś takiego jak symulacja pod tytułem błądzenie przypadkowe. I ona wygląda mniej więcej tak, że jeżeli, dajmy na to, mamy ten kapitał 100 zł, stawiamy, nie wiem, 2 zł na zakład, albo stawiamy 50 zł na zakład, no to stać nas na 2 zakłady. Jeżeli będziemy aż tyle stawiać na zakład, to okaże się, że gra się szybko skończy, bo nam się skończy kapitał wcześniej niż bukmacherowi. No i błądzenie przypadkowe polega na tym, że jeżeli wygrywamy, to idziemy w prawo, jeżeli przegrywamy, to idziemy w lewo o te 50 zł. No i jak można sobie łatwo wyobrazić, szybko przekroczymy ten pułap minus 100 zł i gra się kończy bankrutem. Więc z tego prosty wniosek, że najlepszą obroną nie jest atak, tylko obrona. Więc jeżeli mamy się bronić, to przede wszystkim stawiamy takie stawki, które są dla nas bezpieczne i które zapewnią nam przetrwanie. Czyli minimalne. Najlepiej by było. Oczywiście możemy zagrać agresywniej, powiedzmy 2%, o czym będzie za chwilę. Zwykle tak się przyjmuje, że 2% to jest taka w miarę bezpieczna kwota, czyli przy 100 zł będzie to za 2 zł, przy 1000 zł za 20 zł na zakład. I wtedy, może to od razu powiem, jeżeli zyskujemy, to możemy relatywnie podnosić stawki, a jeżeli będziemy tracić, to te stawki powinny być obniżane. No bo nastawiamy się na to przetrwanie. Więc wszystko w zasadzie do tego zmierza. Do tego przetrwania. To jest pierwsza podstawowa, obowiązkowa zasada. No musisz przetrwać, nie? Żeby grać, to musisz przetrwać. Więc nie możesz się wystrzelać z kapitału. W ogóle. Okej. I ta zasada w zasadzie spełnia się, ma zastosowanie i w innych grach rywalizacyjnych, takich jak poker, giełda papierów wartościowych, kryptowaluty i tak dalej i tym podobne. Więc z perspektywy małego gracza stojącego naprzeciwko Bugmachera, który zarządza ogromnym kapitałem, nie jesteś w stanie ograć Bugmachera. Możesz tylko trochę dla siebie uszczknąć i tak jakby optymalnie się rozwijać. Nic więcej. I to jest ta zaleta partyzanta, którym będziesz prawdopodobnie. Czyli będziesz miał małą armię, będziesz dużo bardziej mobilny niż Bugmacher, bo Bugmacher musi obstawić wiele punktów, a ty wystarczy, że skupisz się na jednym wąskim fragmencie, na jednej niszy i będziesz się jej trzymał. On musi się tam bronić, ale musi się też bronić w innych miejscach, więc być może nie zauważy wszystkich swoich słabych punktów. I to jest taka ogólna idea, dlaczego w ogóle ta strategia partyzanta się sprawdza. Więc tak podsumowując ten wątek najlepszej obrony i ataku, najlepszą obroną jest status quo, czyli jeżeli nie masz umiejętności zyskania przewagi nad Bugmacherem, to najlepiej przyjąć status quo, czyli nie zmieniać nic, czyli nie atakować, czyli nie obstawiać zakładów w szczególności. Więc tylko no właśnie, Krzysiek, co ty gadasz w ogóle? Jak nie będę obstawiał zakładów, to nigdy nie zarobię. Okej, ale na tym pierwszym etapie masz do wyboru albo poczekać, aż nabierzesz tej pewności siebie, tej wiedzy, dowiesz się tych podstawowych rzeczy, które zapewnią ci, że będziesz, znaczy, że będziesz się tak czuł, że jesteś gotowy. I możesz sobie do tego czasu na przykład obstawiać w Excelu. Możesz wybrać ten wariant B, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ta nauka za minimalne stawki. O nich będzie za chwilę. Może być też oczywiście bardziej agresywnie za troszkę wyższe stawki. Natomiast no, takim idealistom polecam status quo. Tylko oczywiście można przegiąć w drugą stronę i nie trzymać się tego Tao. Można się przygotowywać wieczność i nigdy nie czuć się przygotowanym i w efekcie właśnie dojdzie do tego, czego się obawiacie, czyli nigdy nie zarobisz. Więc rozsądek, a jakie jest rozwiązanie dla ciebie, to nie wiem. Podałem ci różne warianty i wybierz sobie jakieś. I ten status quo najczęściej dotyczy właśnie gier z taką wartością oczekiwaną poniżej zera, czyli w momencie, gdy nie masz przewagi, a na przykład Bugmacher ma przewagę. Kasyno na przykład ma przewagę. Jeżeli nie będzie bonusów, to najlepszym wyborem jest nie grać w coś takiego. Jeżeli wszystkie wybory w życiu prowadzą cię do strat, to najlepiej jest nie wybierać. Czyli nie wiem, no idę gdzieś ulicą i zaczepia mnie ktoś, kogo nie znam, kto chce pożyczyć ode mnie pieniądze. Co bym nie zrobił? O czymkolwiek bym z nim nie podyskutował, to będę miał straty w czasie, więc po prostu idę dalej i wybieram status quo. To taki życiowy przykład, który mi przychodzi szybko na myśl. Okej, więc warunkiem koniecznym do zmiany pozycji zazwyczaj jest okazja, a jak nie, to zostajemy przy tym, co mamy. Dobrze, przejdźmy do punktu następnego. Kapitał i budżet. Jeżeli mówimy o zarządzaniu kapitałem, to będziemy zarządzać tak jakby tymi żołnierzami. Będziesz generałem, będziesz zarządzał żołnierzami. I teraz jest takie porównanie właściwie, że generał nie może się przywiązywać do żołnierzy. Dlaczego? No bo żołnierze giną na wojnie. Nie buduje się bliskich relacji z tymi żołnierzami. Buduje się bardziej relacje na zasadzie ojciec-syn. Czyli tak raczej to są takie twarde relacje, można powiedzieć. I idziemy razem, stanowimy jedną drużynę, natomiast tych bliższych relacji jakby matka-syn, matka-córka nie ma. Podobnie będzie tutaj. To znaczy w zakładach bukmacherskich nie polecam przywiązywać się do pieniędzy. To znaczy jeżeli postawisz zakład, to musisz być gotowy mentalnie na stratę tej stawki. Fajnie jak będzie zysk oczywiście, ale na tych niższych poziomach może nie będzie problemu, że tam postawić 2 zł czy 5 zł, ale jak wyjdziesz na wyższe poziomy, to pamiętaj o tej zasadzie, że nie wiem, 50-100 zł może dzisiaj wydawać dużo, ale jeżeli twój kapitał jest odpowiednio większy, na przykład 10 tysięcy, to już nie będzie tak dużo. Więc jeżeli chcesz się rozwijać, to idziemy w tym kierunku, żeby nie przywiązywać się do kapitału. To są po prostu cyferki. Jakieś tam cyferki, z którymi nie budujemy relacji i to ma... Będziemy je zyskiwać, będziemy je tracić, to jest pewne. To, co jest ważne, żeby uzyskiwać długoterminowy zysk. I to jest najważniejsze i na tym się powinniśmy skupiać. Więc mamy ten kapitał, powiedzmy 1000 zł, wyznaczyliśmy sobie. I teraz... mamy minimalne stawki 2 zł. No i to jest 0,2%, jak sobie policzymy. I teraz jak to się ma do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli że stawkuje się zwykle za 2%. 2% to jest oczywiście 20 zł z 1000. Więc czy powinienem stawiać 20 zł na zakład? No nie. Mówiliśmy sobie w drugiej lekcji, że przyjmujemy taki plan minimum. Optymalizacja będzie potem. Na to zawsze, na optymalizację zawsze będzie czas. Więc stawiamy minimalne stawki, najlepiej. Jakby to powiedzieć, jeżeli mamy kapitał za duży, to dzielimy go na budżety. To znaczy, z tego 1000, dajmy na to, wydzielasz sobie budżet 100 zł i wtedy z tych 100 zł rzeczywiście 2% to jest te 2 zł. Więc masz wtedy jasność i to jest spójne. 100 zł wydzieliłem na value bety albo na takie zakłady, powiedzmy, przedmeczowe. Będę obstawiał, dajmy na to, tenisa zimnego, kursy pierwszego seta albo tiebreaki i na to przeznaczam 100 zł. I powiedzmy, nie wiem, to będzie jeszcze, bo trzeba doprecyzować, ATP, tylko męski tenis, dajmy na to, bez WTA, bo tam są różne. No kobiety tak mocno nie serwują, więc to inaczej się interpretuje. I coś tego typu, nie? Więc wyznaczamy sobie ten budżet, a te 900 zł leży. Leży i czeka na inne strategie. Czyli mamy kapitał, dzielimy na budżety. Tutaj na przykład na 10 budżetów by mogło wystarczyć. Jedna strategia, jeden budżet. Oczywiście jest wyjątek i zawsze możesz zrobić wyjątek, bo ty zarządzasz, jesteś generałem. Mogą być strategie, które wymagają wyższego kapitału. No bo za 100 zł na przykład, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcesz wykorzystać w pełni jakiś bonus jakiegoś bookmachera, to będzie za mało, bo bonusy u legalnych bookmacherów są często wyższe. Więc wtedy albo na etapie już rozmawiania z królem zaciągasz większą armię pod kątem strategii bonusowej i wtedy musisz się przygotować oczywiście, odpowiednio wiedzieć, jakie są warunki bonusu i co się może nie udać przede wszystkim, czyli rozważamy ten scenariusz negatywny i na tym etapie już powinieneś to wiedzieć. Jeżeli mamy właśnie ten budżet wyznaczony na bonusy, no to sobie go określasz. Jeżeli tego nie zrobiłeś na początku, no to trzeba to albo skorygować. No i bardzo dobrze by było, gdybyś to zrobił od razu i nie zwiększał nigdy raz zaciągniętego kapitału, żebyś się tak jakby... Idea wzrostu polega na tym, żeby się pożywiać na przeciwniku. Sun Tzu mówił o tym, że jak atakujesz przeciwnika, to zabierasz mu jakiś towar albo pożywienie, zaopatrzenie i to jest 20 razy więcej warte niż twoje zapasy. Tu oczywiście tak nie będzie, że razy 20, ale powiedzmy... Zależnie jak stawiasz kursy 2, no to będzie wartości razy 2. Więc ta idea jest, oczywiście tutaj ma odpowiednie przełożenie. Więc to, na czym się skupimy, to wyznaczymy sobie właśnie budżet. Jakie sobie wyznaczysz budżety? W zależności od strategii. Strategii jest około 8, będziemy je sobie omawiać w kolejnych lekcjach, ale to, co warto zapamiętać, jeden budżet, jedna strategia. Stawkowanie 2% domyślne, albo po prostu minimalne. Raczej minimalne bym przyjmował do tych standardowych strategii. Są oczywiście też strategie innego typu. i może je tak szybciutko omówię. Mogą być stawkowania procentowe, na przykład 1%, 0,5%, to się stosuje, jeżeli kapitał jest większy, na przykład 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy i wtedy obstawianie za 2% może być zbyt ryzykowne, bo może nie tyle ryzykowne, co będzie powodowało większe wahania kapitału, a im większy kapitał, tym już chcemy raczej być bardziej stabilni, więc wtedy na przykład zmniejszamy ten procent albo wyznaczamy osobne budżety. Mogą być stawkowania procentowe bardzo agresywne, na zasadzie 5%, 10%, jeżeli na przykład masz jakiegoś sprawdzonego typera, który ma bardzo wysoki yield i masz do niego pełne zaufanie, wiesz, że nie jest oszustem, jest pewnego źródła i na przykład kapitał masz mały i chcesz zaryzykować, wtedy taki kapitał, takie stawkowanie procentowe może mieć sens, zamiast 2% na przykład 5%, 10%. Albo nie wiem, dostałeś cynk o ustawionych typach i nie wiem, chcesz na przykład to zagrać agresywnie, wtedy też może mieć to sens, żeby szybko nabudować kapitał. Oczywiście są wady i zalety takich rozwiązań. Jeszcze jak chodzi o stawkowanie, to bym powiedział o Kelim. Być może trafisz na niego kiedyś. To jest taki system stawkowania oparty. Matematyk go wymyślił, nie? John Kelly. Chyba Amerykanie, ale nie jestem pewien. Żeby było śmiesznie, on sam go nie używał. Opracował formułę piękną, ładną. Chyba mam nawet opisane wszystko na stronie internetowej surebety.pl. Natomiast ona ma jedną wielką wadę, to znaczy... tak, zaleta jest taka, że pozwala optymalnie dostosować stawkę do poziomu ryzyka, natomiast wada jest taka, że jest to zbyt agresywne. To znaczy nie zapewnia tego przetrwania, o którym mówiłem na początku. I jeżeli trafisz na serię nietrafionych zakładów, to szybko wyczyścisz konto. To po prostu dyskwalifikuje metodę, bo stawkowanie przede wszystkim powinno zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. A w drugiej kolejności dopiero optymalny wzrost. Ok. Więc jak tu już jesteśmy, to powiedzmy sobie jeszcze króciutko o innym zagrożeniu w stawkowaniu, mianowicie o progresji i systemie Martingale, czyli o systemie podwajania stawek, na który być może trafiłeś, być może nie. Idea jest taka, że powiedzmy pierwszy zakład stawiamy za złotówkę, jak siądzie, no to znowu za złotówkę, jak siądzie za złotówkę, a jak nie siądzie, nie trafimy, to podwajamy stawkę, czyli za 2 złote. Nie trafimy za 4 złote, nie trafimy za 8 złotych. I teraz problem jest tego typu, że jak w końcu tam trafisz na którymś etapie, powiedzmy za 16 złotych, trafisz, wygrywasz z tego złotówkę na netto i wracasz do pierwszego poziomu. Tylko to jest oparte na założeniu, że masz nieskończony kapitał, a w praktyce nikt nie ma nieskończonego kapitału, więc może się okazać, że stawki rosną do potęgi drugiej i 2 do potęgi dziesiątej to jest 1024 i za chwilę może ci się po prostu kasa skończyć, bo tam 2 do potęgi 20 to już byłoby milion chyba. Więc to jest świetny system, ale jak chcesz zbankrutować. I teraz tak, żeby wam powiedzmy wyjaśnić tak szybko ideę progresji, bo ktoś powie, no dobra, no ale to nie muszę podwajać, mogę sobie zrobić razy 1,5, mogę sobie zrobić razy 1,3 i jakoś tak, albo zwiększać stawki plus 1, albo plus 5 i tak dalej, stosować system D'Alemberta. Więc żeby wam to tak jakby zobrazować, na czym polega progresja z takimi rosnącymi stawkami, to weźmy sobie taki prosty model, w którym mamy 3 poziomy progresji, czyli stawiamy 1, 2, 4 złote na każdym z poziomów i stawiamy kurs 2 z 50%, mamy powiedzmy 50% szans na sukces. I teraz to jest równoważne obstawianiu niskiego kursu. Tak naprawdę. No bo teraz tak, jeżeli w pierwszym nie trafiłem, to mam 50% szans. W drugim, jaka jest szansa, że nie trafię trzy razy z rzędu? No jedna ósma. Jedna druga razy, jedna druga razy, jedna druga. Więc tak naprawdę przyjmując system, że nie trafię w trzech kolejnych, jest równoznaczny z tym, że generalnie jak, o wiem, jak mamy 50% i razy 50% to jest 25%. No i teraz mamy 75% szans na sukces. No i teraz znowu razy 50%, no i to tam wyjdzie, nie wiem, 87,5%, jakoś tak. Więc teraz obstawienie na trzy poziomy z rzędu sprowadza się do tego, że masz 87,5% szans, że ci się uda zakończyć tę progresję i wtedy zyskasz 1 złotych, a jeżeli ci się nie uda, to tracisz 7. Więc tak widzisz, jak sobie weźmiemy te proporcje, to jest obstawienie kursu, bardzo małego kursu, tam nie wiem, 1,15 czy coś takiego. Więc mam taki artykuł na surebety.pl pod tytułem Wysokie kursy i tam jest napisane, dlaczego nie opłaca się obstawiać niskich kursów. Jest wiele takich powodów, więc z tego wynika, że progresję w ogóle bym wyrzucił. Więc tak bym w kilku zdaniach zamknął temat progresji i stosowania progresji. Najlepsze, co możesz zrobić, to trzymać się prostych modeli, czyli stawkowanie płaską stawką, dana stawka na zakład i cześć. No i teraz, jak będziesz tak obstawiał, to chcemy iść w kierunku wzrostu, prawda? Czyli załóżmy, że zdobędziesz, albo teraz już zdobywasz przewagę nad bookmacherem w pojedynczym zakładzie, to będziemy to nazywać value betem, o czym będzie chyba w następnych lekcjach, zobaczymy, albo sobie możesz w międzyczasie doczytać. W każdym razie, gdy już mamy tą przewagę i powiedzmy po 50-100 typach, może się okazać, że albo twój kapitał się zwiększy, albo zmniejszy, albo będzie taki sam. Więc z perspektywy zarządzania kapitałem mamy tam płaską stawkę, ten kapitał będzie się zmieniał i teraz to, co mówiłem wcześniej, jeżeli spadniemy, to być może będzie potrzeba zmniejszenia stawek. No poniżej minimalnej już nie zmniejszysz, nie? Ale jeżeli zacząłeś zbyt wysoko, no to trzeba będzie zmniejszyć. Jeżeli będziesz zyskiwał, będziesz miał zielone światło do tego, żeby zwiększyć. Czyli na przykład z 1000, jak dojdziesz do 1200, no to możesz sobie zwiększyć na przykład z 1000. Weźmy ten stary budżet 100 zł, czyli ze 100 zł na przykład jak dojdziesz do 120, wyznaczysz sobie próg awansu 120, no to możesz zwiększyć na 2,40. No i teraz później wyznaczasz sobie po dojściu do 120 kolejne progi spadku i awansu, o tym jest cały artykuł na surebety.pl i wyznaczasz sobie na przykład kolejny próg 150 awansu albo próg spadku 100. No i teraz znowu gramy ileś, aż dojdziemy do któregoś z tych progów. No i jak dojdziesz do 150, to możesz sobie znowu 2% zwiększyć stawki do 3 zł na zakład. To będzie cię motywować. Jak najbardziej. Więc to jest fajne. A jak spadniesz znowu, no to trzeba wrócić z tych 2,40 na 2 zł. Bo się okazuje, że coś nie idzie, tak? I to, takie podejście z progiem spadku i awansu, z jednej strony będzie cię motywowało, z drugiej strony zapewni ci bezpieczeństwo, bo jeżeli będziesz widział, że tracisz, to zmniejszysz stawki i utrzymasz się w grze. Nie będziesz musiał zaciągać nowego wojska. Więc ta idea wzrostu, pożywianie się na przeciwniku jest, myślę, taką kwintesencją, do której doszedłem dopiero po wielu, wielu latach. A dziś ją masz w bardzo prostej formie, szybko podaną na talerzu. I teraz, jeszcze tak już kończąc, powiedzmy, mogą się pojawić pewnego rodzaju problemy płynności, czyli powiedzmy, weźmiesz sobie bonus albo promocję i okaże się, że czegoś nie doliczyłeś. A pasowałoby, żebyś nie rekrutował ponownie, bo to pokazuje, ta potrzeba rekrutowania ponownie pokazuje, że źle zarządzasz kapitałem. I jeżeli zwrócisz się do króla, czy to będzie rodzic, ty sam, czy żona, czy mąż, zwrócisz się ponownie o środki, to już podkopujesz zaufanie do swojego zarządzania. Więc może się to pojawić i dlatego trzeba to zaplanować od razu, że w przypadku bonusów, promocji, na przykład będzie ci się kończył czas. Nie wiem, będziesz miał 60 dni na obrót, minęły 45, a tobie jeszcze brakuje tyle, a tyle. I takie rzeczy właśnie z tymi problemami płynności powinieneś przewidywać wcześniej. Dlatego, jeżeli kusicie, żeby wziąć się za bonusy, bonusy są tak de facto taką przynętą dla graczy, ale dzisiaj jest bonus, za pół roku też będzie bonus, za rok też będzie bonus, będą następne, więc przede wszystkim przygotować się, no i właśnie, żeby nie rekrutować ponownie. To jest myślę takie bardzo ważne. A jak to zrobić? No to już musisz wymyślić. Jeżeli bierzesz się za bonusy, to musisz się przygotować. Jeżeli się nie bierzesz, masz to zwykłe stawkowanie, nie musisz się raczej tym przejmować, raczej problemów z płynnością nie będzie. Ewentualnie przy przelewaniu z jednego bookmachera do drugiego, ale na razie bierzemy ten prosty model, jeden bookmacher, minimalne stawki i nie trzeba będzie kombinować. Na optymalizację przyjdzie czas potem. Ok. Dużo się nagadałem, aż mi zaschło w gardle. Podsumujmy tak szybciutko to, co było. Mamy już historię typów, procedury. Mamy ten punkt A. Wiedzę, know-how będziesz sobie zbierał właśnie w tym podręczniku typowania. Mam nadzieję, że zadanie na dzisiaj możesz sobie od razu zrobić notatki z tego, co dzisiaj powiedziałem. Przeczytać naturalnie artykuł o zarządzaniu kapitałem na stronie surebety.pl. Myślę, że go łatwo znajdziesz. Pamiętamy o tym, że trzeba wyznaczyć te granice. Generał, król, żeby nie było później dylematów, problemu z zaufaniem, kolejnego zaciągania jakby. Wyznacz od razu, ile ci nie żal stracić i cześć. Mamy ten mit, że najlepszą obroną jest atak. Wcale nie jest, a na pewno nie w zakładach i na pewno nie w kontakcie z bookmacherem. Jeżeli masz przed sobą silniejszego przeciwnika, to na pewno nie atakujesz. Jeżeli masz przed sobą słabszego przeciwnika, możesz w pewien sposób na niego naciskać, natomiast w krótkiej perspektywie to się opłaci. W długiej perspektywie niekoniecznie, bo możesz sobie popsuć relacje. Mogą to być relacje biznesowe, mogą to być relacje towarzyskie, tymi się nie zajmujemy. Natomiast tych biznesowych czasem też te relacje później mogą się odbić kwasem. Przykład, tak, bo proszono mnie o feedbacku, o przykłady, więc czym to się może odbić? Na przykład jeżeli będziesz naciskał bookmachera, nie wiem, będziesz z niego drenował bonusy, ile wlezie, on się w końcu zorientuje i nie uzna cię za, nie wiem, partnera, nie uzna cię za osobę szkodliwą, która wykorzystuje jego lojalność albo wykorzystuje jego, nie wiem, promocje, bonusy, te jakby dobre gesty. Nie wiem, czy tak można nazwać. Chyba tak, no. Po prostu bookmacherzy dają bonusy po to, żeby zbudować lojalność, żeby zbudować taką długotrwałą relację. Więc jeżeli ktoś to wykorzystuje w inny sposób niż zamierzone przez bookmachera, no to nie czarujmy się, nie będzie mile widziane na stronie booka. Więc to jest to, nawet jeżeli masz tą przewagę nad bookmacherem w tym wąskim zakresie pod tytułem promocje, nie należy tego drenować i przeginać, że tak powiem. Co do kapitału. Mamy kapitał, mamy żołnierzy, dzielimy kapitał na budżety. Budżety dzielimy stawkowaniem na stawki minimalne albo stawki 2%. Progresja nie jest wskazana. Wyznaczamy sobie plan minimum, optymalizujemy potem i skupiamy się na tej idei wzrostu, pożywianiu się na przeciwniku. Zabezpieczamy jednocześnie progi awansu i spadku, żeby to było bezpieczne i żeby ten wzrost był taki zrównoważony. I wtedy będziesz też spał spokojnie, bo nie będziesz się przejmował, że kurczę, spadło mi 50% i ja dalej na tych samych stawkach jadę. No nie, bez sensu. No i w zasadzie chyba tyle. Natomiast jeszcze na sam koniec chciałem powiedzieć o tym podręczniku typowania i podkreślić to, że te procedury, o których mówiłem w drugim odcinku, to nie jest takie Porównałbym to do takiego pójścia w przód z taką adnotacją plus 2 albo razy 1,1. No i teraz, jak szybko chciałbyś się rozwijać? Jeżeli nie wybierzesz tego podręcznika typowania albo właśnie tych procedur, to będziesz, nie będziesz, powiedzmy, że nie chcesz na to tracić czasu. Możesz tak chcieć. I wtedy będziesz się rozwijał plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Oczywiście będzie to rozwój. Natomiast jeżeli będziesz działał w sposób systematyczny, zorganizowany, będziesz się uczył na błędach, bo temu też służy ten wypracowanie tych procedur, to będziesz się rozwijał razy 1,1. Zajmie to na początku więcej czasu i być może na początku nie będziesz widział takich wyraźnych efektów, ale w dłuższym terminie, po 50 iteracjach, czyli powiedzmy, że tych 50 tygodniach, które mamy przed sobą, wynik za te 50 tygodni będzie kompletnie inny. Kompletnie inny. Możesz sobie na kalkulatorze pomnożyć 1,1 razy 1,1 i tak 50 razy i zobaczysz, że po tych 50 iteracjach ta liczba przekroczy dodawanie plus 2 50 razy, czyli to wyjdzie stówka. Mało tego, od tego 51 tygodnia mnożenie przez 1 razy 1 będzie dużo szybsze niż dodawanie plus 2. Więc to tak jeszcze na koniec chciałem Cię zostawić z taką myślą obrazową, jak szybko możesz się rozwijać dzięki procedurom, dzięki takiemu zaplanowanemu działaniu. I mam nadzieję, że wystarczająco mocno to podkreśliłem. I to jest, no wydaje mi się, że bardzo ważne. Okej, ale to nie jest też dla wszystkich, więc to jest moja perspektywa, możesz mieć inne zdanie. Zależało mi na tym, żeby to podkreślić jeszcze na koniec. Myślę, że nie będę już do tego wracał. Jeżeli Cię nie przekonałem, to myślę, że już nic Cię nie przekona. W następnych odcinkach będziemy sobie omawiać bookmacherów i być może właśnie value bety. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof. To tyle na dzisiaj. Wszystkie odcinki znajdziesz na surebety.pl /podcast oraz w najlepszych aplikacjach podcastowych, na przykład Apple Podcast czy Spotify. Warto ustawić subskrypcję, aby żaden nowy odcinek nie przeszedł koło Ciebie obojętnie. Jeśli uważasz to, co mówię, za wartościowe, to szczera prośba, abyś podzielił się tą wartością z innymi. Sprzyjających kursów.